Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk, to jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Patrzę na stos, który dzisiaj przygotowałam. Przede wszystkim będą to propozycje dla młodszych słuchaczy, ale nie tylko, bo na przykład audiobook zdecydowanie dzisiaj będzie dla starszych, takich przede wszystkim, którzy interesują się historią. Ale będzie też opowieść ponadpokoleniowa, czyli dla wszystkich słuchaczy Alfabetu, najmłodszych, tych średnich i tych najstarszych. Takie książki bardzo lubimy, przy których możemy porozmawiać też w rodzinie. I będzie też coś kosmicznego. To może na razie tylko tyle powiem, a szczegóły już za chwilę. Zaczyna się Alfabet i potrwa do godziny 10. Zapraszam. Paweł Pawlak jest dzisiaj gościem Alfabetu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I dzisiaj będzie duże zaskoczenie, bo Paweł Pawlak jest znany naszym słuchaczom przede wszystkim jako autor ilustracji do bardzo wielu pięknych książek, a tymczasem teraz oczywiście też stworzył ilustracje, ale przede wszystkim stworzył Felcie. No i powiedzam na początek, kim jest Felcia?
Na początku muszę powiedzieć, że to jest dla mnie też duże zaskoczenie, że ja sam się odważyłem na taką zuchwałość, że zrobiłem książkę, w której moich słów jest więcej niż moich obrazków. No ale widać, ta presja wewnętrzna, żeby taką książkę powołać do życia, była ogromna. Felcia jest 8-9-letnią dziewczynką, która żyje w Polsce końca lat 60., czyli 50 lat temu. Jest dziewczynką, która się zmaga ze światem, nie jest jej łatwo z tamtym światem, ale myślę też, że te problemy, jakie ona spotykała, są w dużej mierze uniwersalnymi problemami, choć toczą się w zupełnie innym otoczeniu, w zupełnie innym anturażu.
Chciałeś dzieciom opowiedzieć, jak to było te 50 lat temu, kiedy ty byłeś małym Pawłem?
Tak, no więc na pewno była jakaś taka wola odgrzebania tych sentymentalnych historii moich, historii, które słyszałem od Ewy, ale też takich, które słyszałem od innych osób, czasami młodszych, więc nie tylko jest tak, że tam wplecione zostały historie z lat 60., są również historie, które zdarzały się później, a przyznam, że niektóre też całkiem wymyśliłem i oczywiście nie powiem, które są prawdziwe, które są moje, które Ewy, a które są wymyślone.
A dlaczego uczyniłeś główną bohaterką dziewczynkę, Felcię, a nie właśnie na przykład Pawełka?
No to chyba tu muszę zdradzić trochę kuchni, że najwięcej z tych przygód felcinych to są rzeczy przeżyte przez Ewę w jej dzieciństwie. Takie wiem, bardziej... zadowolona, że tak mówię, ale...
Czyli ale takie jednak teraz... bardziej dziewczyńskie przygody po prostu. Mhm.
Chociaż ja też robiłem widoczki.
Właśnie.
Tu są widoczki, u ciebie się namówiło na to widoczki.
Oczywiście, ale nie wiem, czy dzieci wiedzą, co to są widoczki, więc od razu powiedzmy, co to są widoczki.
Dobra, powiedzmy, widoczki to były tak, to zabawa polegała na tym, że po pierwsze znaleźć takie ustronne, tajemnicze miejsce, w tym tajemniczym miejscu rozgrzebać trawnik, ziemię, do tego takiego płytkiego otworu wkładać różnych błyszczących, ciekawych przedmiotów, a to opakowań od cukierków, a to folii aluminiowej, a to jakichś sztucznych kwiatów, przykryć to szkiełkiem i zasypać ziemią, albo całkowicie, albo częściowo. I to była taka tajemnica ukryta w miejscu, które zdradzało się tylko zaufanym osobom.
Oczywiście, że robiłam również widoczki, i oczywiście, tak jak Felcia, spędzałam bardzo dużo czasu na podwórku, poza domem, na zabawach z rówieśnikami. I ten klimat też czuje się w twojej książce. I myślę, że wszyscy nasi rówieśnicy, kiedy będą czytać tę książkę razem z dziećmi, to poczują taką tęsknotę właśnie za tym, no wydawało nam się wtedy bardzo bezpiecznym światem i swobodnym i takim dającym nam dużo wolności. Są takie momenty w tej opowieści, które są na pewno wspólną historią całego naszego pokolenia i takimi drobiazgami, którymi ty się dzielisz z młodszymi dziećmi, równocześnie wzbudzasz właśnie wspomnienia u dorosłych, już dzisiaj pewnie raczej dziadków niż rodziców. Na przykład paczka z Ameryki. Co to dzisiejsze dzieci wiedzą, co to była paczka z Ameryki? A prawie każdy dom doświadczał tego wielkiego szczęścia. To może też opowiedzmy, dlaczego myśmy dostawali paczki z Ameryki?
Nie wiem, czy to, jak wytłumaczyć to współczesnym 80-latkom, ale te 50 lat temu nasz świat był, jakby to powiedzieć, uboższy o wiele takich, powiedzieć, o wiele kolorów, o wiele przedmiotów ułatwiających życie.
No nie mieliśmy na pewno luksusowych towarów, a za luksus nawet uważane było kakao, albo
kolorowe kredki.
Prawdziwa czekolada.
Prawda? Ewa opowiadała mi o przysyłanych z Ameryki kolorowych kaloszach na przykład, prawda? Ja akurat w swoim życiu nie miałem takich, chociaż miałem stryjka, który dużo podróżował po Europie i on podrzucał nam foldery turystyczne z Francji, z Lazurowego Wybrzeża i to był dla mnie taki właśnie klucz do tego innego, tajemniczego, wtedy się wydawało piękniejszego świata.
A ty kiedy, no bo wiem, że spotykasz się z dziećmi i prowadzisz z nimi warsztaty i że opowiadasz im o tamtych czasach, czy są takie pytania, które cię zaskakują, kiedy dzieci chcą się dowiedzieć, jak to właśnie było, kiedy pan Paweł był mały?
Tak, ja oprócz tego wehikułu felciowego, to mam jeszcze taki jeden wehikuł, dzięki któremu dzieci na warsztatach spotykają się z tym zamieszłym czasem. Mianowicie ja na warsztatach pokazuję zeszyt ze swoimi rysunkami ze szkoły podstawowej. I to jest na przykład pretekst do opowiadania właśnie, jak wyglądała szkoła, jak wyglądał gabinet higienistki. A w tym zeszycie na przykład czasami wypada bibuła do osuszania atramentu. No więc ja pytam dzieci, czy wiecie, co to jest? Nie. Często się okazuje, że nawet rodzice nie wiedzą, co to jest, prawda? Więc wtedy zaczynam opowieść o tym, że kiedyś pisałem się atramentem, ten atrament był mokry po napisaniu liter, trzeba było osuszać, to były liniuszki, były bibuły. Ale dla mnie na przykład fajnym takim wyróżnikiem, czy te warsztaty się udały, trochę odchodzę tu od twojego pytania, ale przypomniało mi się to, bo pytam, czy te moje rysunki są ładne i jeżeli warsztat się udał i trafiłem jakiś taki, udała się dobra wymiana między mną a dziećmi, to dzieci zwykle, no cudownie pan rysował wtedy, prawda? Jak warsztat jest nieudany, to no takie sobie.
Ale też w ten sposób dajesz dzieciom, myślę, sygnał, że początki no, zwykle są trudne i że po prostu...
Dokładnie tak, taka jest moja intencja. Nie święci garnki lepią. Wiesz, naprawdę po prostu też możecie w przyszłości rysować. To jest dla wszystkich.
Kiedy na przykład otwieram na takim rozdziale zatytułowanym Moskwicz na pedały, to ty najpierw myślisz obrazem, czy jednak historyjką, którą chcesz opowiedzieć?
To ja najpierw trochę z boku zacznę, że felcia nie jest typowa, bo zwykle tu chyba jednak były teksty najpierw, podczas gdy w większości moich książek zaczyna się wszystko od rysunków, od szkiców. Natomiast w przypadku Moskwicza, wiesz, to chyba jednak był obraz, ale obraz samochodziku, który ja miałem w dzieciństwie. Tak, to jednak tak, tu mnie przyłapałaś. Tu był najpierw obraz tego czerwonego samochodzika na pedały, z którym wiąże się, historia, której nie opowiem, trochę przykra, ale właśnie to pokazuje, jak emocjonalny związek z tym obiektem miałem i to właśnie z jego takim materialnym kształtem. Więc tu obraz, wizja tego przedmiotu i potem udało mi się ją spleść z losem felci. Prawdziwym też. Tu jakby się dwie rzeczy splotły w tym opowiadaniu.
Przemycasz też na tych obrazkach takie różne drobiazgi, do których na pewno będą się też uśmiechać właśnie dorośli czytelnicy, a dzieci nie będą za bardzo rozumieć, dlaczego się dziadek śmieje. Otwieram tutaj na przykład na scenie ze szkoły i z Akademii Szkolnej i fotografii, która tam wisi na tym szkolnym apelu. Ja oczywiście natychmiast rozpoznałam, kto jest na tej fotografii. Towarzysz Wiesław, pierwszy sekretarz partii. Jest rok szkolny 1969-70. Naprawdę to było bardzo, bardzo dawno temu, ponad 50 lat. I no to też trzeba dzieciom opowiedzieć, dlaczego tak wyglądała wtedy klasa, prawda? Albo sala klasa.
Tak, ja nie przewidywałem, to nie było moją wolą, że ta książka będzie takim wspólnym terenem do penetracji przez moich rówieśników i przez ich wnuków. Mm-hmm. Bo robiąc ją, no jakby chciałem przede wszystkim dać, że tak powiem, upust tym energiom, tym pomysłom, które miałem w sobie. Nie planowałem tego, że tak bardzo, tak dużo satysfakcji da to właśnie moim rówieśnikom. Natomiast to, że rzeczywiście ona stworzyła taki obszar, w którym mogą się spotkać dzieci, dlatego że formalnie jest to książka dla dzieci, i dziadkowie, dlatego że to budzi w nich sentymenty, to mi się wydaje strasznie fajne i strasznie mnie to cieszy, jak no właśnie opowiadasz ty mi, jak swojej wnuczce czytasz poszczególne historie. Widzę, jak na spotkaniach warsztatowych, na których czasami dzieciom towarzyszą opiekunowie, i to są babcie, dziadkowie. Widzę, jak też oni zaczynają, tutaj oczy im zaczynają błyszczeć do tych wspomnień z dzieciństwa. I jeżeli właśnie, jeżeli Felcia może być takim wspólnym zbiorem dla tych różnych przeżyć, z jednej strony dzieci, z drugiej strony dorosłych, mi się to, dziadków, to mi się to bardzo podoba.
Ja się cały czas w czasie naszej rozmowy uśmiecham. Ty się też uśmiechasz i wiem doskonale, że będą się uśmiechać przyszli czytelnicy tej książki. I proszę nie zabierać dzieciom Felci, bo to jest książka dla dzieci. Ale razem z dziećmi te historie przeżywać i się doskonale bawić. Zapytam cię jeszcze, Paweł, na sam koniec o kolorystykę tych obrazów. Bo one są, przez to, że zastosowałeś właściwie chyba tylko kilka kolorów, w których dominuje taki pomarańczowy kolor i drugim tym kolorem jest kolor popielaty, to one dają takie poczucie, nie wiem jak to się dzieje, dlaczego one dają takie poczucie przeszłości?
No tu wchodzimy trochę w technologię. Ja w tej chwili już nie pamiętam, z czego to się dokładnie wzięło, ale ja chciałem zrobić ilustrację, korzystając tylko z dwóch kolorów. W tej książce są tylko wykorzystane dwa kolory. Czerń i taka firma produkująca farby, pantonowa czerwień cynobrowa, bliska pomarańczowi. I wszystkie odcienie, które widzisz w książce, które czytelnicy zobaczą, są wypadkową różnego nasycenia tych dwóch kolorów. To jest chyba tak, że ja robiąc, no ja jednak jestem przede wszystkim ilustratorem, robiąc każdą książkę muszę znaleźć sobie jakieś takie plastyczne wyzwanie, które mi da satysfakcję, z którym się będę mierzył, które pozwoli mi nie nudzić się nad książką. I w przypadku Felci było właśnie to, że postanowiłem zrobić książkę w dwóch kolorach. Myślę, że miało też jakiś to podświadomy związek z tym, że chciałem opowiadać o czasach, które były trochę monochromatyczne, które nie były takie rozkolorowane, takie bogate w barwy jak nasze współczesne, prawda?
No i też twórcy, którzy tworzyli w tamtych czasach, chociażby nawet ci wszyscy wybitni artyści należący do Polskiej Szkoły Ilustracji, przecież wspominali, że mieli zupełnie inne możliwości wtedy. Pamiętam, jak Zdzisław Witwicki mi opowiadał, że jak przyjmował zlecenie, żeby zilustrować jakąś książkę dla najmłodszych dzieci, to na przykład dostawał informację, że może tylko posłużyć się kolorami albo dwoma. I właśnie sobie musiał radzić. I często jak sięgamy po te książki z lat 60., to właśnie to widzimy, prawda? Że są takie ilustracje.
Tak.
Niekoniecznie czarno-białe, tylko właśnie z jeszcze jakimś jednym kolorem. I to tworzy ten taki niesamowity zupełnie nastrój, który tobie udało się odtworzyć w Felci. Cały tytuł tej książki, Felcia, czyli szkice z kichającym berecikiem. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Wilga. Napisał i narysował Paweł Pawlak, nasz dzisiejszy gość. Bardzo Ci dziękuję za książkę i bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za spotkanie z naszymi słuchaczami.
Ja bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich i Ciebie.
Paweł Pawlak opowiedział nam o Felci. Ta książka nosi tytuł Felcia, czyli szkice z kichającym berecikiem. I mam jeden egzemplarz dla słuchaczy. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Wilga. Proszę pisać. alfabet@radiokraków.pl w tytule Felcia. Powiedziałam dzisiaj na początku, że będę mieć książki dla najmłodszych słuchaczy, czyli takie książki, w których najważniejszy jest obraz, chociaż tekst oczywiście też się liczy. Wybrałam kilka książek, dla których wspólnym elementem są drzewa, liście, las i dużo jesieni i dużo zwierząt. Uwielbiam tę pierwszą, którą wam chcę polecić. To jest książka, której autorem jest Olivier Talek. To jest moje drzewo. Książkę przełożyła z języka francuskiego Dorota Hartwig. I to jest książka autorska, czyli taka, w której autor zarówno narysował ilustrację, jak i napisał tekst. Zaczyna się tak. Uwielbiam drzewa. Uwielbiam to drzewo. To jest moje drzewo. Uwielbiam zjadać moje szyszki w cieniu mojego drzewa, bo to jest moje drzewo, a to są moje szyszki. Domyślacie się, że to słowo moje napisane jest dużymi literami i to jest najważniejsze słowo w tej książce. No i teraz pomyślmy sobie, taki maluch, dwulatek, trzylatek, to też tego słowa bardzo często używa, prawda? To moja lalka, to mój soczek, to moje klocki. Czy ta opowieść może choć trochę pomóc? Spróbujcie. Rzecz dzieje się w lesie i głównymi bohaterami są tutaj wiewiórki, ale myślę, że to bardzo dobrze można przenieść na ludzki świat. Kolejna książka, która również dzieje się w lesie i jest bardzo jesienna, nosi tytuł Złodziej liści. I tutaj też jest na okładce wiewiórka. Bardzo nam się jakoś z jesienią te wiewiórki kojarzą. Książka Alice Hemming i Nicolas Latera. Książka, która opowiada właśnie o jesieni i o kolorach. Czerwonym, żółtym, pomarańczowym, czerwonym, żółtym, pomarańczowym. Tak sobie opowiada wiewiórka leżąca na gałązce, ale nagle coś jej zginęło. I teraz zaczyna szukać. Zginęła jej część liści. Pewnie się już domyślacie, co się z nimi stało, no ale warto tę książkę z małym dzieckiem przeczytać. I jeszcze jedna, również bardzo jesienna książka dla bardzo małych dzieci, zatytułowana Zmiataj. Louise Gregg zilustrowała Julia Sarda, przełożyła Maria Mazurowska. I to jest książka o tym, co potrafi zrobić huragan, kiedy jest jesień i kiedy jest bardzo, bardzo dużo liści. Zaczyna się od drobiazgu, kończy się na wielkiej awanturze. Książka o trudnych emocjach, książka dla najmłodszych dzieci zatytułowana Zmiataj. No i teraz jak zdobyć te książki? Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl i w tytule albo Złodziej liści, albo To jest moje drzewo, albo Zmiataj. Wszystkie trzy książki do zdobycia dzisiaj w Alfabecie. A już za chwilę kolejny gość i kolejna rozmowa. I tak jak zapowiedziałam, tym razem będzie kosmicznie. Jajko króla robotyka. Taki tytuł nosi książka napisana przez Zofię Stanecką i ta książka bardzo mnie zaskoczyła, bo przyzwyczaiłam się do tego, że Zofia Stanecka albo opowiada nam takie historyjki z życia wzięte, oczywiście najbardziej wzięte z życia Basi, jej głównej bohaterki, albo są to bajki dla młodszych dzieci, albo jakieś takie opowieści przyrodnicze, na przykład cała seria Tuli Tuli, a tymczasem to jest książka, którą moglibyśmy spokojnie postawić na półce z książkami z gatunku science fiction albo fantastyka. jeżeli to się wszystko dzieje na odległej galaktyce, no to chyba nie ma wątpliwości. To musiałam Zosię Stanecką zapytać, o co to chodzi z tym jajkiem króla robotyka.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
Jak byś nazwała tę opowieść? Baśnią, fantastyką, fantasy, książką przygodową?
Ta książka powstała z okazji stulecia Lema. W związku z tym to jest chyba takie pierwsze moje zmierzenie się z, nie wiem, z takim robotycznym science fiction. Muszę powiedzieć, że w pierwszej chwili było to dla mnie bardzo trudne. Bardzo nie chciałam zrezygnować, jak już zostałam poproszona o napisanie tego, ale poczułam taką nieśmiałość, po pierwsze związaną z samym Lemem, no, który był absolutnym mistrzem, a po drugie, że to są takie rejony, w które dotąd się nie zapuszczałam. I bardzo długo chodziłam z tym tematem. Zresztą zwykle tak piszę, że bardzo długo chodzę z czymś i myślę. No i nie ukrywam, że to jajko mi się po prostu przyśniło. Przyśniło mi się jajko w robotycznej ręce i po prostu wstałam i jak w jakimś takim śnie napisałam to od jednego przysiadu.
Także... Naprawdę można tak napisać? Po prostu za jednym zamachem powstała cała opowieść?
Można. Ja zresztą to jest przy krótszych utworach, to jest coś, co mi się zdarza. Ja bardzo długo chodzę, myślę, obracam to w głowie. Czasem właśnie dzieci się moje śmieją, że pisarka to jest taka osoba, która leży na kanapie i dużo śpi, a potem twierdzi, że jest zmęczona. No więc mi się zdarza, że ja tak chodzę i przemyślam, a potem nagle mi się całość, tylko to oczywiście dotyczy krótszych utworów, to nie jest bardzo długi utwór, ale on jak mi się objawił, to mi się objawił w całości swojej, bym powiedziała. I bardzo pięknie sam płynął. Jakby sam fakt, że to jajko się pojawiło na tej robotycznej planecie, ono nagle stało się takim katalizatorem, który uruchomił i całą opowieść, i relacje między bohaterami, i to, co tam się ma tak naprawdę wydarzyć. I też różne wątki takie współczesne, które tam się znalazły, one się tam pojawiły właśnie dzięki jajku.
No i szukasz tej odpowiedzi na pytanie, które sobie stawiają ludzie, odkąd są ludzie, czyli co było pierwsze, jajko czy kura. Podpowiadasz, oczywiście znowu nie powiemy, do czego dochodzimy, do jakich wniosków dochodzimy na końcu, ale łączysz ten świat fantazy, świat baśniowy ze światem realnym. Robisz taki duży krok i to jest chyba też sposób na potraktowanie tego gatunku, bo dzieci sobie też nie do końca chyba z nim radzą. Mówię o science fiction.
Ja go potraktowałam tak, jak sama go czuję, tak? To znaczy myślę, że nawet te najbardziej odległe historie Lema, one mają zakorzenienie w naszym własnym czuciu, to znaczy powstają historie, które są bardzo w oderwanych światach się dzieją, mają istoty zupełnie inne niż my, ale każda z tych historii tak naprawdę zadaje sobie pytanie, jakby stawia przed nami pytanie, kim my jesteśmy, tak? Nawet jeżeli czytamy o istotach zupełnie od nas odległych, ćwiczymy mózg, prawda, ćwiczymy umysł w takim zastanawianiu się, jakby to było w zupełnie innych warunkach, to i tak te pytania jakby prowadzą nas do tego, kim my jesteśmy, co jest dla nas ważne, czego pragniemy. Myślę, że to jest istota tego gatunku tak naprawdę.
Hmm. Czy to była jednorazowa przygoda dla ciebie, czy masz ochotę jeszcze zmierzyć się z tą trudną sztuką?
Mam, oczywiście, ja mam ochotę na wszelkie wyzwania. To jest, myślę, że nawet to jest tak, że jak już się człowiek czegoś spróbował, to potem tylko jest taka większa chęć. Spróbowało się czegoś nowego, nieznanego, to dlaczego nie skoczyć w jakąś na głębszą wodę? Więc kto wie.
Ilustracje do książki Jajko króla robotyka stworzył Bartek Brosz. Książka ukazała się w nakładem wydawnictwa Literatura. Autorka to Zofia Stanecka i książkę mam dzisiaj dla słuchaczy. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Jajko. dawno nie mieliśmy audiobooka w naszej audycji. Jakoś tak się stało, że były rozmowy na różne tematy. Czas wreszcie czegoś ciekawego posłuchać. No i na dodatek ten audiobook, który dzisiaj mam, trwa aż 6 godzin. I zawiera książkę, o której jakiś czas temu mówiliśmy w Alfabecie, bo jest to jedna z nominacji do tegorocznej nagrody imienia Kornela Makuszyńskiego. Piotr Rowicki, Pies Kolumba. To są przygody bliźniaków, Halszki i Florka, którzy w czasie wizyty w muzeum dosłownie przenoszą się w czasie, no i odwiedzają różne miejsca z przeszłości, na przykład Grunwald, albo na przykład są też w średniowiecznym Krakowie, a my dzięki nim dostajemy sporą porcję wiedzy historycznej. To dzisiaj w tej wersji do słuchania fragment czyta Anna Dudziak-Klępka.
Tej soboty, kiedy ciemne chmury nadciągnęły nad dom państwa Koperków i zapowiadało się całkiem solidne lanie, pan Koperek w porozumieniu z panią Koperkową postanowił zaprowadzić Halszkę i Florka do muzeum. Słowo zaprowadzić nie jest precyzyjne. Właściwie należałoby użyć określenia doprowadzić i powiedzieć tak. Skazani Halszka K-12 i jej brat Florian K-12 nie wyrazili chęci spędzenia sobotniego poranka w muzeum, a już na pewno nie w muzeum historycznym. W czasie poprzedzającym doprowadzenie i w jego trakcie wyrażali swą dezaprobatę i stawiali czynny opór. Weź się, ojciec, co ty? Zaczął Florek jeszcze z zamkniętymi oczami. Pan Koperek gwałtownym ruchem ściągnął z niego kołdrę i spokojnym głosem mówił o wielkim planie, który wymyślili z mamą. Dosyć. Do 3 w nocy komputery, smartfony, SMS-y, granie, gadanie, mailowanie. To się musi skończyć. Nic was nie obchodzi. Nic was nie interesuje. Zero ambicji. Dosyć tego. Młodzi Koperkowie mieli punkt 10 stawić się na drugim końcu miasta, gdzie w pewnej starej kamienicy mieściło się muzeum historyczne. Halszka, ciągle śpiąc, udała się do łazienki, mając nadzieję, że jak wróci, ojcu przejdzie. A może zapomni? W sumie wiele razy zapalał się do różnych rzeczy, a potem jakoś mu się odechciewało. Tym razem jednak zapał pana Koperka był silniejszy. Odrapany budynek z czerwonej cegły nie zachęcał do wejścia. Portier przy wejściu przerwał drzemkę, sprzedał bilety i powiedział, że za chwilę ktoś się pojawi. Minęła minuta, druga, potem nawet trzecia i czwarta. Pan Koperek wszystkie starannie zliczał, gdyż z braku innego zajęcia nieustannie patrzył na zegarek. Do dzieci się nie odzywał, gdyż był na nie śmiertelnie obrażony. Halszka próbowała dospać na stojąco, bo do siedzenia niczego nie było. Florek w ostatniej chwili zdążył zabrać bułkę ze śniadania i właśnie teraz zaczął ją jeść. Bułka była bez niczego, ale jej smak dodawał chłopcu otuchy. Wyobrażał sobie, że gdy wróci, zrobi sobie prawdziwą kanapkę z podwójnym masłem, sałatą, rzodkiewką, pomidorem, serem i oczywiście szynką, której nałoży tyle, że będzie wystawać. Ale to nic, włączy w międzyczasie komputer, odpali grę albo film i znów wszystko będzie tak, jak trzeba. W końcu między minutą 8 a 9 rozległy się kroki i ktoś się pojawił. Był to prawdopodobnie przewodnik muzealny, chociaż wyglądał raczej na korsarza, który za swe niecne czyny musi przez resztę życia oprowadzać przeklęte dzieciaki po najnudniejszym miejscu na świecie. Brakowało mu co prawda opaski na oku, ale reszta się zgadzała. Koszulka w niebieskie paski, broda, no i to utykanie na jedną nogę. Florek był pewien, że jest drewniana. Halszka niczego nie była pewna, bo jak się ma zamknięte oczy, to się śpi, a nie zastanawia się nad muzealnymi korsarzami. Pan tu niby oprowadza? Upewnił się pan Koperek. Przewodnik kiwnął głową. Nie był zbyt wylewny. Proszę o taką naprawdę solidną lekcję. Te urwipołcie nie wiedzą, na jakim świecie żyją, a już ich znajomość historii to prawdziwy dramat. Niech im pan te wszystkie starocie pokaże, o królach coś, no i o wojnach. Z wojen są wyjątkowo słabi, szczególnie dziewczynka. Chłopiec to ten z lewej. Pan Koperek powiedział tak, bo rodzeństwo K słynęło z tego, że panicznie bało się fryzjera i nosiło zwyczajowo długie włosy. A co za tym idzie, bywało mylone. Florek czuł, że mógłby teraz stanowić idealną płachtę dla rozwścieczonego byka. Czerwień zalała mu twarz i nie chciała ustąpić. Tata mówił dalej. Ja muszę niestety coś załatwić na mieście, więc jakby tak ze 2 godziny tu spędzili, byłoby nieźle. Właściwie nie wiem, co tu jest. To zdaje się jakieś nowe muzeum. Tak. Przewodnik wypowiedział wreszcie pierwsze słowo i sprawiło mu ono ból. Zmęczył się i wyglądało na to, że tego dnia więcej już się nie odezwie.
Audiobook Pies Kolumba Piotra Rowickiego wydało wydawnictwo Storybox.pl, czytała Anna Dudziak-Klępka i mam te płyty dzisiaj, książki z książką, która wyszła w wersji papierowej w wydawnictwie Adamada. Proszę pisać w tej sprawie. alfabet@radiokraków.pl w tytule Pies Kolumba. To była ostatnia propozycja dziś w alfabecie. Mam nadzieję, że coś dla siebie wybraliście. Teraz będę czytać maile i losować. Zobaczymy, kto dzisiaj będzie miał szczęście. Życzę wam dobrej niedzieli. Możecie jeszcze chyba czasem gdzieś poszurać w suchych liściach, chociaż zaczyna być już ciężko. Ale to ciągle jest jesień. Usłyszymy się za tydzień o 9:00 z minutami. Teraz już wiadomości Radia Kraków, potem powróci magazyn familijny, a ja mówię wam do usłyszenia. Barbara Gawryluk.